Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W tym magazynie Po prostu Wschód zastanowimy się, jaką wartość mogłyby mieć gwarancje bezpieczeństwa dla Polski ze strony Rosji, które proponuje premier Viktor Orban oraz dlaczego stosunki Warszawy i Moskwy ograniczają się w dużej mierze do kwestii historycznych. Przyjrzymy się też, jak Rosja buduje suwerenny internet. Na początku dziękuję wszystkim, którzy wspierają moje podcasty, w tym tygodniu szczególnie Klarze i Adamowi, którzy dołączyli do moich patronów. A teraz przechodzimy już do pierwszego punktu magazynu, czyli podsumowania tygodnia. W piątek prezes Związku Polaków na Białorusi Angelika Borys oraz szefowa struktur tej organizacji w Lidzie Irena Biernacka usłyszały zarzuty w ramach sprawy karnej o podżeganie do nienawiści. Działania aktywistów, m.in. akcji upamiętniające antykomunistyczne podziemie, są oceniane jako rehabilitacja nazizmu. W czwartek takie zarzuty postawiono innym członkom kierownictwa organizacji, Andrzejowi Poczobutowi i Marii Tiszkowskiej. Wszystkim grozi od 5 do 12 lat więzienia. Postępowanie z tego samego artykułu toczy się wobec działaczki polskiej z Brześcia, Anny Paniszewej. Aleksandr Łukaszenka wycofuje się z obietnicy ograniczenia swoich uprawnień. Rządzący w Mińsku teraz mówi, że władza prezydenta na Białorusi, kto by nie zajmował tego stanowiska, powinna pozostać silna. Według ostatnich zapowiedzi projekt nowej konstytucji powinien pojawić się do końca roku, a w przyszłym ma się odbyć referendum w jego sprawie. W dyskusji na temat zmian w ustawie zasadniczej biorą udział niemal tylko zwolennicy Aleksandra Łukaszenki. Pozostali nie są do niej dopuszczani. Zaostrzenie sytuacji w Zagłębiu Donieckim. We wtorek szef ukraińskiego sztabu generalnego, generał Rusłan Chomczak, powiedział, że Rosja zwiększa liczebność swych wojsk przy granicy z Ukrainą. Zaniepokojenie z powodu mobilizacji rosyjskiego wojska wyraziło też NATO. W czwartek rzecznik Władimira Putina, Dmitrij Pieskow, oświadczył, że ruchy rosyjskich wojsk nie powinny niepokoić innych krajów i że Rosja przemieszcza swoje siły według własnego uznania. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że prężenie muskułów w postaci ćwiczeń wojskowych i ewentualne prowokacje wzdłuż granicy to rosyjska tradycja. Prezydent napisał też, że eskalacja w Zagłębiu Donieckim jest widoczna od początku roku. W tym okresie zginęło 20 żołnierzy, a 57 zostało rannych. Opozycjonista Aleksiej Nawalny poinformował w środę, że ogłosił głodówkę w kolonii karnej. Powodem jest jego zły stan zdrowia i fakt, że nie jest do niego dopuszczany zaproszony lekarz. Aleksiej Nawalny ostatnio skarżył się na ból kręgosłupa i niesprawność prawej nogi. Teraz również w niektórych miejscach lewej nogi stracił czucie. Według rosyjskiej redakcji BBC podczas pandemii koronawirusa w Rosji władze wydały miliardy rubli na system obserwacji i kwarantanny osób kontaktujących się z prezydentem Władimirem Putinem. Na przykład z Rządowego Funduszu Rezerwowego wydano ponad 6 miliardów rubli, czyli ponad 84 miliony dolarów, na obserwację stanu osób, które miały się kontaktować z szefem państwa. Były one kwaterowane w hotelach i sanatoriach, gdzie spędzamy na obserwacji od tygodnia do dwóch. Byli to piloci, stewardesy, które obsługują loty Władimira Putina, pracownicy administracji prezydenta oraz osobiści fotografowie i operatorzy Władimira Putina, a także dziennikarze. Zaczynamy od Węgier i od czwartkowego spotkania w Budapeszcie premierów Polski i Węgier Mateusza Morawieckiego i Viktora Orbana oraz szefa włoskiej ligi Matteo Salviniego. Moim gościem jest dr Dominik Hej z Instytutu Europy Środkowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Padły pewne deklaracje w czasie tego spotkania, na przykład dotyczące renesansu Europy, dotyczące gwarancji bezpieczeństwa, dotyczące także walki z cenzurą, ale jeżeli by pan mógł podsumować to spotkanie, to czy coś z niego wynikło? Jeżeli nie teraz, to czy coś wynikło na przyszłość?
Wynikło tyle, że wiemy, że następne spotkanie będzie w maju, prawdopodobnie w Warszawie. a kolejne zapewne w Rzymie. Natomiast dla mnie to spotkanie w dużej mierze, mówię tu o wymiarze węgierskim, jest retrospektywą czegoś, co było w 2019 roku, dokładnie w tym samym okresie, czyli w sytuacji, w której w marcu i kwietniu toczyły się 2019 roku toczyły się rozmowy wewnątrz Europejskiej Partii Ludowej na temat zawieszenia Fideszu w prawach członka partii, co ważne partii, nie frakcji, bo przed zawieszeniem we frakcji Fidesz uciekł dwa tygodnie temu. I to był moment, w którym Viktor Orbán groził, że jeżeli w ogóle dojdzie do głosowania na temat wyrzucenia Fideszu z Europejskiej Partii Ludowej, to on zorganizuje nową formację. Byliśmy wówczas w takim momencie, gdzie brakowało nam mniej więcej 2 miesięcy do wyborów europejskich i Viktor Orbán chciał zbudować taką narrację, w której do wyboru jest Europa Macrona, Europa otwarta, prezydenta Francji, Europa pogłębiająca integracji versus jego, ta tradycyjna, troszkę eurosceptyczna, wzmacniająca parlamenty narodowe. I żeby było ciekawiej, to wtedy Viktor Orbán mówił o renesansie Europy i konieczności stworzenia nowej formacji, która będzie renesansem Europy. W związku z tym, słuchając wczoraj premiera Węgier, miałem wrażenie, że to są powtarzane fragmenty już z 2019 roku, z których nic nie wyszło, dlatego że wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego pokazały, że jednak czy Lewica, czy Europejska Partia Ludowa wciąż są bardzo silne, czyli jakby nie powiódł się plan premiera Orbána. No i mieliśmy też usłyszeć już dużo więcej na temat ewentualnego porozumienia w Parlamencie Europejskim. Miała być podpisana Karta Wolności, o której była mowa, o której mówił Matteo Salvini. Nic takiego nie widzieliśmy. W związku z tym to spotkanie, ja nie twierdzę, że nie będzie żadnego sojuszu na przyszłość. Natomiast myślę, że dla wielu osób to było dość duży zawód, jak to wyglądało.
Viktor Orbán wydaje mi się, że jest takim politykiem, który umie zagrać na arenie międzynarodowej także swoimi partnerami dla swoich jakichś potrzeb wewnętrznych, czy też właśnie w polityce zagranicznej, na przykład w kontaktach z Brukselą, czy też z Berlinem. Czy to spotkanie też można powiedzieć, że ono zostanie instrumentalnie wykorzystane do własnych interesów Viktora Orbána?
Wewnętrznych na pewno, natomiast czy na forum Parlamentu Europejskiego, nie mam już takiego poczucia, dlatego że Fidesz jest obecnie w grupie niezrzeszonych polityków, czyli jego oddziaływanie w kwestiach też agendy unijnej, węgierskiej agendy unijnej, no jest dużo mniejsze. I to jest taki moment też ciekawy, w którym nagle partnerzy wyłożyli karty na stół. PiS ma 27 mandatów, Salvini 28, jego Liga, natomiast Fidesz 12, bo koalicjant KDNP został w Europejskiej Partii Ludowej. No i to jest sytuacja, która nawet od politycznej strony wygląda, nie umniejszając absolutnie ambicją węgierskiego premiera, że kiedy on mówi, że tutaj jesteśmy jako najsilniejsi i tak dalej, no w węgierskiej perspektywie z siły rażenia w Parlamencie Europejskim i w Unii mam wrażenie, że została wykonana mocna wolta wstecz, to znaczy parasol ochronny Europejska Partia Ludowa bardzo długo roztaczała nad Fideszem. Fidesz mógł dzięki temu przeforsować sporo rzeczy ważnych dla niego. Natomiast obecnie jest na marginesie i to jest duży problem, w którym Fidesz wkomponował się sam i którego skutki, dużo zależy od dużych obecnych partii w Parlamencie Europejskim, czy te konsekwencje ujdą mu na sucho, tak to nazwijmy, czy faktycznie staną się dotkliwe. Na razie wydaje się, że bardziej staną się dotkliwe, aniżeli mniej.
Mieliśmy też parę deklaracji. Viktor Orbán mówił między innymi o tym, że nie ma rozbieżności, nie ma punktów sprzecznych dotyczących kwestii polityki wewnętrznej, jak i polityki zagranicznej. Czy rzeczywiście możemy tak powiedzieć? Ponieważ no, wiemy, że przynajmniej Matteo Salvini jest osobą bardzo życzliwą Władimirowi Putinowi, prezydentowi Rosji, w ogóle Rosji. Viktor Orbán też, chociaż przypuszczam, że trochę jednak mniej od Matteo Salviniego, więc, no ale jest jeszcze tutaj w tym triumviracie też Polska, która raczej ma zupełnie inne stanowisko, więc skąd taka deklaracja o tym, że nie ma rozbieżności?
Ona została skorygowana w wywiadzie dla węgierskiego radia 2 kwietnia o poranku, kiedy premier mówił, że my mamy, węgierski premier, że my w wielu rzeczach się nie zgadzamy, ale zgadzamy się na przykład w polityce migracyjnej. Nie mam żadnego poczucia, że partnerzy zgadzają się ze sobą w polityce zagranicznej. Ja na Włochach się nie znam, więc tego wątku nie jestem w stanie pociągnąć, ale spójrzmy na wątek polsko-węgierski. Jesteśmy w momencie szczególnym, w którym wojska rosyjskie znowu się uaktywniły na Ukrainie i trzeba cały czas mocno przypominać, jaki jest stosunek Węgier do Ukrainy, gdzie węgierski premier, jak i szef węgierskiej dyplomacji wielokrotnie mówili niejako przekazem Kremla, że Ukraina to państwo upadłe, domagając się utworzenia autonomii na Zakarpaciu w momencie szczególnym, kiedy Rosja przeprowadzała inwazję na Krym, w momencie, w którym węgierskie władze blokują wszystkie możliwe, chociaż głosują za ostatecznie, ale jakiekolwiek sankcje na Rosję z powodu ich aktywności na Ukrainie, czy jeszcze innej rzeczy, jaką było to, że Węgry blokują też sankcje dotyczące Białorusi, uważając, że Polska angażuje się tam wyłącznie dlatego, że ma swoją mniejszość. To jest szczególny moment i warto jest właśnie o tym mówić, jakie jest spojrzenie na politykę wschodnią, w jaki sposób węgierskie władze uzasadniają politykę Łukaszenki, tego, że Polacy, jak i Białorusini siedzą w więzieniach w Mińsku i oczywiście innych miastach Białorusi, a tymczasem węgierski premier mówi o tym, że partnerzy zgadzają się co do polityki zagranicznej. No nie. I to jest to jest bardzo trudny temat, który zapewne będzie gdzieś forsowany. Tak samo jeszcze jeden, o który warto jest wspomnieć, czyli tego, że konferencja zaczęła się od tego, że Viktor Orban powiedział, że wszyscy naciskają na Komisję Europejską, żeby przyspieszyła szczepionki. No, Węgrzy kupili Sinopharm z Chin, kupili Sputnik z Rosji, dopuścili jeszcze jedną szczepionkę chińską i jedną z Indii i wyłamują się mocno z zakupów unijnych. Więc to też jest na użytek, jak zechciał pan powiedzieć, wewnętrzny. I warto jest właśnie wypunktować te elementy. Tam jest główna zgoda ideowa w warstwie retorycznej. Natomiast na papierze wątków dotyczących tego, że wczoraj się dowiedzieliśmy, że NATO jest istotne dla Węgier, kiedy nigdy nie było i co potwierdzały też działania węgierskiego premiera i wciąż potwierdzają, gdzie Viktor Orban jest zwolennikiem armii europejskiej przeciwstawianej NATO, to pod pewnymi względami, proszę wybaczyć kolokwializm, ale tam było pomieszanie z poplątaniem, jak się słucha węgierskiego premiera wczoraj, a patrzy na działalność węgierskich władz od lat.
Tam padła jeszcze jedna ciekawa deklaracja z ust premiera węgierskiego. Viktor Orban mówił o tym, że Włosi zgadzają się z Polakami. Ja też podzielam ten pogląd, że kraje bałtyckie i Polska potrzebują prawowitych gwarancji bezpieczeństwa, powiedzmy, wobec Rosji i trzeba im je dać. I wydaje mi się, że to też dość kuriozalnie zabrzmiało w Budapeszcie, gdzie w 1994 roku podpisano memorandum budapesztańskie. Tam Stany Zjednoczone, Rosja i Wielka Brytania zobowiązywały się do respektowania integralności terytorialnej Ukrainy. To zostało naruszone w 2014 roku i przez jedno z państw, które podpisało to memorandum. Czy rzeczywiście tutaj Viktor Orban myśli, że Polakom czy krajom nadbałtyckim takie deklaracje, nawet pisemne, prawowite, będą wystarczyć?
Właśnie po owocach poznacie, to znaczy węgierscy żołnierze nie biorą udziału w akcjach w ramach flanki wschodniej NATO. Oczywiście patrolują przestrzeń powietrzną, natomiast nie angażują się ze względu na relacje z Rosją. To nie jest też pierwszy raz, kiedy padają takie słowa. Jeśli dobrze pamiętam, w 2018 roku w Siedmiogrodzie, gdzie odbywa się uniwersytet w Bajle Tuszat, czyli po węgiersku Tusnádfürdő, gdzie odbywa się w Siedmiogrodzie uniwersytet taki dla młodzieży Fideszu, Viktor Orban właśnie mówił o tym, że czas skończyć z unijną jednolitą polityką wschodnią wobec Rosji, dlatego że nie wszyscy się boimy, nie ma co się bać Rosji. Państwom, które się boją, czyli Polsce i krajom bałtyckim, trzeba przyznać nadzwyczajne gwarancje. Więc znowu, to jest opinia, która już kiedyś padła, która myślę, że wiele osób wówczas wprawiła w osłupienie. Natomiast jakby można pod to podciągnąć jeszcze jedne słowa sprzed lat wówczas węgierskiego premiera. Nie robimy nic nadzwyczajnego, robimy to samo co Włochy, Niemcy i tak dalej. Chodziło o kooperację z Rosją. Nie wydaje się być to szczególnie partnerskie traktowanie z racji tego, jakie interesy ma Polska na wschodzie, w jaki sposób relacje rosyjsko-polskie się układają. Natomiast przynajmniej w fazie retorycznej, zapewne stąd taka informacja, że NATO jest takie ważne, żeby pokazać, że Węgrzy nie będą współpracować z Rosją. Ale znowu, jeżeli sobie przypomnimy, jakie były kontrowersje w sprawie dostaw rosyjskich pojazdów opancerzonych do Serbii, przez jakie państwo miały być dostarczone pomimo embarga, że węgierski szef minister spraw zagranicznych mówił o tym, że on nie ma wiedzy, co lata w każdym samolocie w przestrzeni węgierskiej powietrznej, a oczywiście były tam te pojazdy i innego zaangażowania, choćby w Turcji, tak, oczywiście państwa NATO, ale jak mocno współpracującego z Rosją, to nie wydaje się być specjalnie szczere i puentując tę refleksję, w 2015 roku, kiedy takie duże emocje wywołała wizyta Putina w Budapeszcie, emocje w Polsce. Znowu Peter Sijarto, szef MSZ-u, powiedział, że on rozumie Polaków i ich relacje z Rosją, natomiast nie wolno jest łączyć relacji historycznych z biznesem i po prostu realizowany jest węgierski interes. I jak najbardziej realizowany jest węgierski interes, ale trzeba zobaczyć, ile punktów stycznych węgierskiego interesu jest z interesem polskim poza warstwą właśnie ideową czy wartościową.
Żeby już zamknąć ten rozdział polityki międzynarodowej, jedno pytanie, dlaczego premier Viktor Orban zaszczepił się chińską szczepionką, a nie rosyjską? Czy to była też jakaś deklaracja polityczna?
Oczywiście, że tak, dlatego że w czasie szczytu 17+1 Viktor Orban dziękował przywódcy Chin za to, że Chiny udzieliły tak dużej pomocy. Ja postawiłem taką tezę, być może gdzieś kontrowersyjną. Ambasadorem szczepionki chińskiej na Węgrzech jest Viktor Orban, rosyjskiej Peter Sijarto. To się sprawdziło. Viktor Orban szczepił się już dwukrotnie Sinopharmem. Peter Sijarto na razie przyjął jedną dawkę Sputnika. No i to było wszystko w takiej retoryce, że gdyby nie polityka wschodnia, gdyby nie Chiny, gdyby nie Rosja, Węgrzy by umierali, dlatego że dostawy są z Unii zbyt wolne. Natomiast to był dowód czy pokazanie elektoratowi Fideszu, nie macie się czego bać, po prostu się tym szczepcie.
I jeszcze jedna kwestia, to co zostało wczoraj powiedziane też z ust węgierskiego premiera i to jest też związane z epidemią koronawirusa. Premier powiedział, że mówimy nie cenzurze. Nie wiem, czy miał na myśli cenzurę w mediach, ale media węgierskie niezależne, których została garstka, jak rozumiem, zarzuciły władzom właśnie cenzurę, czyli nie wpuszczanie ich do szpitali, gdzie leżą chorzy na koronawirusa. Jak ta sytuacja teraz wygląda i jak władze na to odpowiedziały?
28 redakcji różnych węgierskich wystosowało list do rządu, aby zniósł embargo na wypowiedź lekarzy dla mediów, a także właśnie pozwolił na wejście do szpitali i przedstawienie faktycznej sytuacji, która ma miejsce w służbie zdrowia, a nie tej malowanej, która jest pokazywana w mediach publicznych, a także szeroko, nazwijmy to, prorządowych, o których kiedyś rozmawialiśmy. No i co odpowiedział rząd? Szpitale są od leczenia, nie od wpuszczania kamer, aczkolwiek media prorządowe mają nieograniczony dostęp wejścia do szpitali covidowych, także do rozmów z lekarzami. A tu chodzi o to, że wbrew temu, co się mówi albo jak pokazuje sytuację na Węgrzech, pomimo tego, że faktycznie współczynnik szczepień jest bardzo wysoki i jest już chyba pierwszy w Europie, w Unii Europejskiej, o tyle duży problem jest właśnie w wskaźniku śmiertelności, liczby osób, które leżą w szpitalach i tego, jak można się nimi opiekować, jakby wydolności służby zdrowia. No ale dzięki temu, że media niesprzyjające nie wejdą do środka, nie będą o to pytały, w związku z tym ta narracja dla elektoratu Fideszu będzie dobra, a pamiętajmy, że jesteśmy rok przed wyborami parlamentarnymi, więc to jest już istotne, żeby budować wizerunek ugrupowania, które sobie bardzo dobrze z pandemią poradziło.
Doktor Dominik Hej, Instytut Europy Środkowej, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A my zaraz przeniesiemy się do Rosji, gdzie wybory parlamentarne odbędą się jeszcze w tym roku. Spojrzymy teraz bliżej na stosunki polsko-rosyjskie. Rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa oświadczyła, że przyjęła z zadowoleniem słowa nowego polskiego ambasadora w Moskwie, Krzysztofa Krajewskiego, o chęci normalizacji stosunków, ale na razie Rosja nie widzi ze strony Polski woli politycznej unormowania relacji. Moim gościem jest Ernest Wyciszkiewicz, dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Maria Zacharowa wymieniła później całą listę grzechów, jej zdaniem grzechów strony polskiej. Dotyczą one przede wszystkim kwestii historycznych. Czy my możemy powiedzieć, że stosunki Moskwy i Warszawy sprowadzają się tylko do nich? To znaczy, jeżeli patrzymy na to, co się dzieje w mediach, to właściwie dyskusja jest jedynie o kwestiach historycznych.
Jeżeli spojrzymy na to, co słychać z Moskwy w ostatnich 2-3 latach, to w istocie rzeczy tematyka historyczna zdecydowanie dominuje, bo przypomnijmy, co miało miejsce w tym czasie. Ogromny artykuł Siergieja Naryszkina o pakcie Ribbentrop-Mołotow, cała akcja przeprowadzona przez prezydenta Putina, kilkukrotnych wystąpień publicznych, czy do Rosjan, czy przywódców WNP, środowisk biznesowych i wojskowych, dotycząca historii i zwłaszcza relacji z Polską, w której próbował nas obciążać współodpowiedzialnością za wybuch II wojny światowej. Potem artykuł prezydenta Putina w takim amerykańskim periodyku. Cała operacja przygotowana po to, aby w rocznicę zakończenia II wojny światowej, wielkiego zwycięstwa w wielkiej wojnie ojczyźnianej, jak preferują mówić to Rosjanie, aby Polska stała się swego rodzaju wrogiem historycznym numer jeden i miała taką gębę w cudzysłowiu klinicznego rusofoba. I to jest kontynuacja w jakimś mierze tego, czego jesteśmy świadkami od kilku lat. Rzeczywiście pewnej inercji w myśleniu Rosji o Polsce. Ja powiem, bo było jeszcze bardzo ciekawe wydarzenie 2 tygodnie temu, niezwykle interesujące, ponieważ gdy miała miejsce rocznica stulecia podpisania traktatu ryskiego, wówczas doszło w Moskwie do zorganizowania dużej konferencji w formie okrągłego stołu poświęconej temu wydarzeniu, ale też publikowaniu przez archiwa rosyjskie nowych dokumentów w tej sprawie. I w tym spotkaniu, które zaszczycił specjalnym listem prezydent Putin, występował tam Siergiej Ławrow, Władimir Medyński, doradca prezydenta, obecnie były minister kultury, Siergiej Naryszkin, szef wywiadu, jednocześnie prezes Towarzystwa Historycznego. Całe to spotkanie poświęcone było Polsce w istocie rzeczy. Oczywiście w kontekście historycznym wojny polsko-bolszewickiej, jednak w ciągu tych 2 godzin zebrała się rosyjska śmietanka osób kształtujących politykę historyczną państwa rosyjskiego i w zasadzie zajmowała się wyłącznie Polską, co pokazuje, no ja bym powiedział, nawet swego rodzaju obsesję, jeżeli chodzi o rosyjską stronę i to, w jaki sposób na tym poziomie politycznym postrzega się relacje z Polską.
Właśnie, bo tutaj pan mówi obsesję i to też się stosuje innych krajów, bo na przykład jeżeli włączymy rosyjską telewizję, można odnieść wrażenie, że najważniejsze sprawy, jakie się dzieją, to są sprawy nie w Rosji, a na Ukrainie, ponieważ ten kraj jest bardzo często omawiany. Ale jeżeli chodzi o relacje z Polską, czy ta historia, sprawy historyczne są wykorzystywane, czy też Moskwa liczy na to, że wykorzystując te sprawy zmieni poglądy Polski na inne kwestie, na przykład gospodarcze, nie wiem, Nord Stream 2, czy tu jest już stricte taka walka o to, kto ma rację co do interpretacji pewnych faktów historycznych?
Znaczy, nie sądzę, żeby rosyjskie elity władzy obecne miały jakąś nadzieję, że zmienią postrzeganie problemów historycznych w Polsce czy wśród polskich elit. Raczej tego rodzaju oświadczenia mają innych adresatów. Znaczy, przede wszystkim to jest oczywiście rosyjska opinia publiczna i próba szukania w tej materii historycznej jednego ze źródeł legitymizacji władzy. Zwłaszcza sprawy dotyczące II wojny światowej, gdzie jest dosyć duża wrażliwość rosyjskiego społeczeństwa, jeżeli chodzi choćby o na przykład mit założycielski w istocie rzeczy, jakim była Wielka Pobieda. To wszelkie próby obciążania Polski pewnym grzechem niewdzięczności za ostateczny rezultat II wojny światowej są tak naprawdę wykorzystywane w relacjach z społeczeństwem rosyjskim, którym się pokazuje, że my jesteśmy strażnikami tego fundamentu tożsamości rosyjskiej. To jest jeden adresat. Drugi adresat to są też państwa europejskie i zachodnia opinia publiczna. Tutaj skuteczność jest mizerna tych działań. Niemniej niewątpliwie władze rosyjskie dostrzegają pewien poziom napięć, jaki funkcjonuje w Unii Europejskiej. To są relacje Polski z Komisją Europejską, to są pewne napięcia między członkami Unii Europejskiej. One zawsze występowały, niemniej dzisiaj mamy pewnego rodzaju spiętrzenie tych problemów wewnątrz państw wspólnoty zachodniej. Więc też szukanie tego rodzaju narzędzi, aby powiększać czy wzmacniać te napięcia, aby szukać jakichś tematów, w których można antagonizować państwa europejskie. Można Polskę stawiać w jakimś niezbyt przyjemnym świetle w relacjach z innymi państwami. To też jest jedno z narzędzi. Jak powtórzę, że ono skuteczność tego mimo tej aktywności w ostatnich 2 latach oceniam jako mizerną. A próby jakby szukania w kwestiach historycznych klucza do normalizacji stosunków polsko-rosyjskich to jest pozorowanie tak naprawdę, dlatego że nie widzę tutaj specjalnie mechanizmu, który miałby pomóc tej normalizacji. Problemem jest po prostu głęboki konflikt strategiczny Rosji z Zachodem. Polityka Polski i też polityka Rosji wobec Polski w dużej mierze jest pochodną tego, co się dzieje po agresji rosyjskiej na Ukrainę. Problematyka historyczna jest tutaj wyłącznie narzędziem, które ma w jakiejś mierze wspierać rosyjskie działania na gruncie właśnie informacyjnym, czy dezinformacyjnym lepiej. I no, raczej nie sądzę, żeby rosyjskie władze rzeczywiście widziały w tej materii jakieś narzędzie do poprawy relacji, korzystają raczej z niego bardzo instrumentalnie.
Czy to, co się dzieje teraz na Białorusi, czy to też jest kolejnym takim punktem, czy też terytorium, które stanie się terytorium spornym właśnie dla Polski i Rosji, tak jak Rosja to postrzega, tak? Na przykład rewolucje na Ukrainie, działania na Ukrainie, te oskarżenia, które są, że Ukraina to już jest kolejny stan Stanów Zjednoczonych. No oczywiście Polska jest tutaj pośrednikiem. Białoruska propaganda też tak przedstawia Polskę. Czy tutaj też możemy się spodziewać takiego samego, tej samej interpretacji, tylko też ze strony rosyjskiej?
Myślę, że tak, dlatego że ta konferencja, o której wspomniałem, dotycząca wojny polsko-bolszewickiej, była o tyle ciekawa, że brał tam udział też przedstawiciel archiwów białoruskich i tam się pojawiały takie tezy, które brzmią bardzo aktualnie w kontekście rosyjskiej propagandy historycznej dzisiaj, zwłaszcza w kontekście kryzysu białoruskiego, bo na przykład taka teza, że oto mamy do czynienia, czy mieliśmy do czynienia z pewnym konfliktem imperializmów polskim i rosyjskim i że w zasadzie Białoruś była ofiarą tego sporu i Polska w istocie rzeczy do dzisiaj, można to odczytać w tych wypowiedziach, które padły w odniesieniu do przeszłości, że Polska dzisiaj próbuje ożywiać pewne historyczne aspiracje do tego, aby kontrolować ziemie położone na wschód, które dawniej należały do II Rzeczpospolitej. I więc nawet na tym spotkaniu, które w istocie rzeczy dotyczyło rzeczy sprzed 100 lat, pobrzmiewała taka nuta pokazująca potencjalnie wrogie polskie intencje, jeżeli chodzi o współczesne relacje w tym regionie. Propaganda białoruska oczywiście już w tej tonacji gra od kilku miesięcy. Propaganda rosyjska również, wystarczy obejrzeć, na chybił trafił rosyjskie talk show w publicznych mediach poświęcone problematyce białoruskiej, żeby zawsze znalazł się wątek Polski czy polskich prób odzyskiwania, prawda, w cudzysłowie, ziem. Więc tu jak najbardziej z pewnością będzie to element, już jest element celowej polityki, powiedziałbym, przyciągania też Białorusi i społeczeństwa białoruskiego, jednocześnie przekonywania własnego społeczeństwa co do tej jedynej prawidłowej narracji, jaką należy akceptować w odniesieniu do tego, co się dzieje na Białorusi. Konflikt polityczny, konflikt między Rosją a Zachodem na tym tle jest dzisiaj mniej wyraźny, niż miało to miejsce w przypadku Ukrainy. Nie mamy do czynienia z otwartą agresją. Niemniej niewątpliwie trzeba się liczyć w najbliższych miesiącach z jego kontynuacją i ten element, czy ten wymiar historyczny będzie stanowił jedno z narzędzi wspierania rosyjskiej rosyjskiej narracji.
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia działa od 10 lat. W tym roku obchodzą Państwo jubileusz. Jednak muszą mieć Państwo partnerów po stronie rosyjskiej. Muszą Państwo z kimś prowadzić ten dialog, czyli ktoś jest po tamtej stronie granicy, z którym można rozmawiać i z którym warto rozmawiać. Kto to jest?
No, oczywiście ten dialog prowadzimy cały czas. Rosja to nie jest Putin, Rosja to nie są tylko elity władzy. Rosja to jest bardzo aktywne społeczeństwo, bardzo różnorodne społeczeństwo. I zresztą w ostatnich 2-3 latach wyraźnie widzimy dużą aktywizację, nie tylko polityczną, ale też taką społeczną, lokalną. Przykład też reakcji społecznej na aresztowanie Aleksieja Nawalnego to też pokazuje, że jest inna Rosja. Ta inna Rosja oczywiście jeszcze dzisiaj nie ma potencjału politycznego, ale jest tam, są tam tysiące osób zainteresowanych poważną rozmową, z którymi próbujemy nawiązywać kontakt. W zeszłym roku zorganizowaliśmy na przykład bardzo ciekawe polsko-rosyjskie forum samorządu lokalnego z kilkudziesięcioma samorządowcami rosyjskimi. Są naukowcy, badacze, którzy są chętni do tego, aby prowadzić poważną rozmowę. To państwo rosyjskie oczywiście im to utrudnia, dlatego że mam do czynienia od już kilkunastu miesięcy z dosyć mocnym zaostrzaniem ustawodawstwa dotyczącego tzw. obcych agentów, które ma służyć utrudnianiu w istocie rzeczy prowadzenia współpracy międzynarodowej. Oczywiście dzisiaj na razie uniemożliwia to w istocie COVID i pandemia, niemniej no, rosyjskie władze przygotowały dosyć taki grunt pod ten czas, gdy pandemia minie, który będzie niewątpliwie trudny dla wielu w Rosji, aby nawiązywać tak jak w przeszłości relacje z partnerami na Zachodzie. Niemniej, jak mówię, Rosja jest o wiele bardziej zróżnicowana niż nam się wydaje i ta Rosja inna, pluralistyczna, bardziej prodemokratyczna jest tą, z którą chcemy rozmawiać. Nie musimy się z nią zgadzać, te środowiska są bardzo różnorodne i wcale nie oznacza to, że łatwo jest z nimi dojść do kompromisu czy do jakiejś zgody i porozumienia, również w kwestiach historycznych. Niemniej z pewnością są to osoby, które chcą po prostu prowadzić rzeczową, uczciwą rozmowę, a nie wykorzystują wyłącznie tą rozmowę do jakichś instrumentalizacji politycznej. A więc tu ja jestem optymistą, udało nam się w ostatnich 2-3 latach naprawdę pozyskać ogromną masę osób po tamtej stronie granicy, która jest chętna do rozmowy. Też prowadzony przez Centrum Portal Nowaja Polsza, przez który informujemy w języku rosyjskim, a od kilku miesięcy również w ukraińskim, o tym, co się dzieje w Polsce i o debatach polsko-rosyjskich. I zainteresowanie, jakie zyskuje, pokazuje, że mamy do czynienia ze sporą grupą osób, która jest zainteresowana dialogiem. I to jest kierunek, który zamierzamy eksploatować w najbliższych miesiącach i latach, widząc w tym największą, najlepszą inwestycję w przyszłość.
A ja bym zachęcał do zajrzenia na stronę cprdeep.pl, bo tam można też znaleźć ciekawe materiały dla polskich odbiorców. Moim gościem był Ernest Wyciszkiewicz, dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
A my za chwilę porozmawiamy o tym, jak władze walczą z wolnością myśli, swobodą słowa w Rosji w internecie. W czwartku w Rosji wprowadzono nowe przepisy nakładające na producentów smartfonów, komputerów i telewizorów obowiązek instalacji rosyjskich aplikacji. Chodzi m.in. o aplikacje Yandexu, Mail.ru czy antywirus Kasperskiego. Moim gościem jest profesor Agnieszka Legucka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy my możemy uznać ten krok władz za element oddzielania od Zachodu i próby budowy suwerennego internetu, bo wiemy, że takie próby są regularnie podejmowane przez władze w Moskwie.
1 kwietnia weszło w życie porozumienie też między też firmą Apple i rosyjskimi władzami. Zresztą to prawo, na mocy którego należy preinstalować aplikacje rosyjskie, prorządowe, znane rosyjskie aplikacje na smartfonach, ale w wszystkich urządzeniach, także laptopach firmy Apple w Rosji. To jest związane tak z tworzeniem nowego, znaczy zwiększaniem konkurencyjności rosyjskich gigantów, bo Yandex jednak na rynku rosyjskim jest gigantem, ale też próbą ograniczania wpływów firm IT na rosyjskim rynku, no bo Rosjanie chętnie korzystają z tych urządzeń, a są właśnie poza kontrolą. A zresztą to prawo, na mocy którego obowiązuje właśnie od 1 kwietnia, było nazywane tak w kuluarach jako prawem przeciwko Apple'owi. Rosyjski rząd uważał, że firma Apple zrezygnuje z bycia na rosyjskim rynku, bo no, trzeba zaznaczyć, że po raz pierwszy w historii Apple zgodził się na tym, żeby na jego iPhone'ie, w jego sprzęcie były instalowane inne aplikacje niż tylko zrobione przez firmę Apple. A co jest także istotne, to tutaj to na razie jest taki poziom opcjonalny, to znaczy użytkownicy mogą, ale jeszcze nie muszą tego instalować. No ale już sam fakt, że pojawi się to na sprzęcie Apple jest znamienny, a z drugiej strony także no, są takie no, przypuszczenia, że wtedy rosyjskie władze będą miały wgląd również do technik sprzętów i użytkowania przez obywateli Rosji, a również tego zobaczenia, co oni tam robią w sieci.
No właśnie, bo o to chciałem zapytać, czy to oznacza, że też służby specjalne będą miały łatwiejszy dostęp do danych, na przykład do treści przekazywanych za pomocą tych skrzynek pocztowych Mail.ru, czy też skrzynek używanych w Yandexie, czy one są mniej zabezpieczone od tych poczt, które są na przykład w Gmailu, czy w innych serwisach zachodnich?
No trudno tutaj ocenić, dlatego że no, firma Kaspersky oferuje już od wielu lat również, która jest też obecna na rynkach zagranicznych, i potem wypływają różne sytuacje i dane na temat tego, że właśnie dzięki temu rosyjskiemu software'owi, a potem rosyjskie władze jakoś dziwnie pozyskują dane ze Stanów Zjednoczonych, a także z innych użytkowników. No więc są przypuszczenia, trudno mi tutaj teraz oceniać technikalia tego przedsięwzięcia, no ale biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia, to tak, rosyjski software jest tym software'em, który bym nazwała raczej jako takim ryzykownym dla użytkownika, bo do końca nie ma się pewności, czy te wszystkie zabezpieczenia, albo w szczególności właśnie, czy potem to nie trafi do służb specjalnych rosyjskich i właśnie te nasze dane będą niebezpieczne.
W tej naszej rozmowie już się przewinął ten termin suwerenny internet, ale powiedz mi więcej, na czym on polega? Czy to oznacza, że Rosja jest w stanie w jednym momencie się oddzielić od całego światowego internetu, zamknąć się i też zamknąć dostęp swoich użytkowników do tych serwisów, które mają serwery poza granicami Federacji Rosyjskiej?
W ogóle mówienie o suwerennym internecie jest trochę zaprzeczeniem idei samego internetu, prawda? Bo internet to jest ta globalna sieć i odcięcie się, owszem, techniczne jest możliwe, ale tak jak mówię, no jest związane z wieloma utrudnieniami, dlatego że to, że władze rosyjskie od wielu lat podążają tą ścieżką chińską i chcą stworzyć możliwości dla siebie większej kontroli ruchu w internecie na obszarze krajowego internetu, w tym momencie rosyjskiego, o którym rozmawiamy, no to jest potrzeba wynikająca z uwarunkowań politycznych, o czym pewnie za chwilę będziemy rozmawiać, ale wiąże się także z konsekwencjami no, dla biznesu, dla tego, że rosyjska gospodarka, która może nie jest jakimś gigantem na świecie, to jednak rozwija się i rozwija się też korzystanie z internetu w Rosji, nie tylko w kwestiach właśnie mediów społecznościowych, ale także całego biznesu, systemu bankowego. Więc o ile technicznie można coś zrobić, tak, odciąć odciąć Rosjan od internetu, ale koszty, jakie się z tym wiążą, są gigantyczne dla i rosyjskiej gospodarki, ale także myślę, że dla także niepokojów społecznych, dla takiego miru społecznego, na którym też zależy władzom. I no, chociażby możemy podać przykład niedawny białoruski, gdzie też próbowano zatrzymywać ten internet, blokować go, wyłączać w niektórych miejscach tak punktowo, ale w efekcie to przynosiło ogromne straty finansowe, a z drugiej strony też nie do końca to technicznie było perfekcyjnej, w związku z czym prowadziło tak naprawdę władzę do takiego zaułku, z którego nie ma wyjścia. W związku z czym to, co od lat jest w Rosji promowane, to właśnie zwiększenie kontroli, nie tyle odcięcie Rosjan od świata internetu, ale właśnie zwiększenie kontroli, czy też właśnie takie oko wielkiego brata chce widzieć, co Rosjanie robią w sieci, jakie zamieszczają informacje, o czym rozmawiają, o czym dyskutują. I w tym kontekście są różnego rodzaju regulacje prawne, które tych Rosjan bardziej aktywnych, niechętnych władzy, krytykujących obecny system, będą w stanie wyłapywać, wskazywać, jeżeli taka wymaga tego potrzeba polityczna, ale no właśnie tak jak wspomniałam, no samo odcięcie to jest bardzo ryzykowne.
Czyli ja rozumiem, że tutaj wzorcem są Chiny, tak? Bo na przykład całkiem niedawno Aleksandr Łukaszenka o tym mówił, że właśnie dostęp do internetu powinien być wzorowany na Białorusi, na Chinach. Rozumiem, że Rosja chce też podążać tą samą drogą.
No tylko, że Chiny są trochę innym przykładem. Oni tworzyli w innym systemie internet już z założenia jako taki, który byłby otoczony takim murem, w który można by było odciąć i stworzyć coś w rodzaju intranetu, nie tyle internetu, tylko wewnętrznego internetu. Ale też w Chinach to też nie działa, to znaczy też użytkownicy potrafią obchodzić różnego rodzaju blokady i dzięki właśnie VPN-om komunikować się ze światem. Nie jest to idealne rozwiązanie, wymaga trochę wysiłku, ale jest to możliwe. I chyba jedyne państwo, gdzie funkcjonuje intranet, to jest Korea Północna, ale w Rosji jeszcze dodatkowo nachodzi ten element, w jaki sposób on się rozwijał od wielu lat, to od lat 80. w sposób spontaniczny i bardzo rozproszony. Więc jego centralizacja bądź pełna kontrola jest w wielu sytuacjach po prostu niemożliwa na dzień dzisiejszy. I jeszcze można powiedzieć, że w Rosji stworzono dzięki realizacji tej ustawy o suwerennym internecie taki system, który się nazywa właśnie pakietem pogłębionej inspekcji na różnego rodzaju platformach. Wymuszono to, żeby zainstalować właśnie te pakiety i to one są odpowiedzialne, byśmy je nazwali takimi hubami przepływu ruchu w internecie i tutaj można spowalniać, można blokować, można utrudniać ten ruch, ale blokować niektóre strony internetowe. Ale tak jak też ostatnia sytuacja z blokowaniem Twittera pokazała, że odbywa się to często na zasadzie obosiecznego miecza, czyli z jednej strony zablokowano, może nie tyle zablokowano, co spowolniono działanie Twittera, ale w tym samym czasie padły z strony internetowej, uwaga, uwaga, samego Roskomnadzoru, czyli tej federalnej służby, która jest za to wszystko odpowiedzialna, niektóre strony ministerstw, parlamentu i tak dalej, i tak dalej. Stąd też potem to zaczęło już funkcjonować lepiej dla władz, bo ten Twitter rzeczywiście, ten content był w niektórych miejscach spowolniony, utrudniony, no ale to, że też atakowano samego Twittera, no to wynikało z tego, że Twitter nie jest tym medium, które jest powszechne w Rosji. Spośród takich mediów społecznościowych znanych, no to jest najmniej używany. To bym powiedziała, taka jest to bańka informacyjna może dla dziennikarzy, dla niektórych polityków, a szersze zainteresowanie Rosjan nie zyskuje. Stąd też to miał być taki crash test sytuacji właśnie wdrożenia tych pakietów, wprowadzenia ich w życie i zobaczenia, w jaki sposób to działa, to z jednej strony, a z drugiej jako sygnał ostrzegawczy, bo za tym poszły ze strony Roskomnadzoru również takie naciski, że Twitter powinien usunąć na przykład konta Michała Chodorkowskiego, jego organizacji, a potem pojawią się na pewno kontenty, znaczy informacje o tym, żeby usuwać treści związane czy za Aleksiejem Nawalnym i tak dalej, i tak dalej. Docelowo myślę, że nawet samo zablokowanie Twittera w Rosji jest możliwe, ale tak jak mówię, ono nie przyniesie takiego rezonansu, jakby na przykład zablokować YouTube'a, bo YouTube stał się po prostu medium bardzo powszechnym w Rosji, bardzo chętnie oglądanym, łącznie z tym, że tam te informacje, filmiki pojawiają się również takie, które krytykują władzę. Tak, ale z drugiej strony na YouTubie można sobie pooglądać 60 minut, najbardziej propagandowy program rosyjskiej telewizji, a w związku z czym no Twitter, nie przepraszam, YouTube stał się takim medium powszechnym w Rosji.
Tutaj pani mówiła o tych możliwych stratach ekonomicznych, stratach gospodarczych, ale najważniejsze chyba w tej sytuacji mają być zyski polityczne, zyski związane z między innymi z wyborami, które mają się odbyć w tym roku jesienią do Państwowej Dumy. I tutaj chyba władze muszą naprawdę zawalczyć albo można powiedzieć o ten elektorat młodzieżowy, który korzysta z internetu, albo wręcz przeciwnie z tym elektoratem walczyć właśnie blokując dostęp do internetu. I chyba te kroki podejmowane przez władze właśnie trzeba bardziej postrzegać w tym kontekście, w kontekście walki politycznej i możliwych zysków.
Oczywiście, tak. To idea suwerennego internetu ma przede wszystkim wymiar wewnętrzny i związany jest z systemem autorytarnym, czyli potrzebą kontroli przekazu, kontroli tego, w jaki sposób komunikuje się ze społeczeństwem, bo nagle rosyjskie władze okazały się w sytuacji, po pierwsze, zmiany pokoleniowej, gdzie większość, prawie 100% młodych ludzi korzysta z informacji i wierzy bardziej temu, co czyta w mediach społecznościowych i na platformach internetowych, różnego rodzaju komunikatorów, prawda? I to jest jakby trend globalny, a jednocześnie spada zaufanie do telewizji, spada zaufanie do tego, co też umieszcza w internecie władza, bo jak porówna się ilość wyświetleń, na przykład wypowiedzi Władimira Putina z tym, co umieszcza na przykład zespół Aleksieja Nawalnego, czy ten filmik słynny o samym pałacu Władimira Putina, no to tutaj dysproporcje są ogromne. Więc z jednej strony władze mają problem z tym, żeby w sposób atrakcyjny przekonywać swoich obywateli do siebie właśnie w sieci, bo nie potrafią, ale z drugiej strony no potrzeba właśnie polityczna wymaga tego, żeby wiedzieć, co się dzieje w sieci, o czym rozmawiają obywatele rosyjscy. No a właśnie, ponieważ ta konkurencja jest nierówna, to wtedy podcinać skrzydła tym mediom, bądź tym organizacjom, bądź ludziom, którzy umieszczają niekorzystne dla władzy informacje. Łącznie z tym, że wprowadza się od razu cały pakiet legislacyjny związany z tym, że za właśnie umieszczanie niekorzystnych informacji, chociażby dotyczących zbliżających się wyborów parlamentarnych, już komisja wyborcza może takie informacje usuwać, a osoby, które je zamieszczają, ścigać bądź przekazywać te informacje do organów ścigania. I to jest powszechne już od wielu lat, że w Rosji można trafić do więzienia za to, że umieszcza się w takim najbardziej chyba znanym medium komunikacyjnym, czyli albo w Adnokłasnika i w Kontakcie, to są dwa takie konkurencyjne odpowiedniki Facebooka w Rosji, to Tam można po prostu trafić do więzienia za to, że nawet się nie tyle napisało jakiś post, ale na przykład przesłało dalej i to już może być podstawa do tego, żeby trafić nawet do kolonii karnej. Więc to, że Rosjanie są za to sądzeni, co umieszczają w sieci, no to jest jedna rzecz. A druga rzecz, właśnie teraz rosyjskie władze mierzą się z takim wyzwaniem, w jaki sposób gromadzić te informacje, w jaki sposób podglądać to, co Rosjanie robią, podsłuchiwać to, co Rosjanie robią w mediach społecznościowych. No i tutaj się udało zrobić to w stosunku do tego tych mediów społecznościowych, jak w Kontakcie, gdzie tam wszystkie informacje można spokojnie pobrać, władze mogą spokojnie pobrać, ale już trudniej było i raczej tutaj odniesiono totalne fiasko, jeżeli chodzi o Telegram, prawda? Bo to też jest sprawa bardzo znana, że Paweł Durow, który od ponad dwóch lat jest nękany o to, żeby dał kody dostępu do Telegramu, no i to się nie udało. No to Telegram stał się takim medium, które było wykorzystywane powszechnie na Białorusi podczas ostatnich protestów i tego kryzysu politycznego, a jednocześnie w Rosji także jest wykorzystywane dla celów takich, żeby właśnie uniknąć tej kontroli, a co za tym idzie, także więzienia bądź kolonii karnej.
No i warto tutaj dodać, że Paweł Durow jest też twórcą portalu w Kontakcie, czyli tego odpowiednika rosyjskiego Facebooka, i właśnie w związku z tymi naciskami wyjechał za granicę i założył Telegram. Profesor Agnieszka Legutska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie.
I to już wszystko w tym wydaniu magazynu Po prostu Wschód. Życzę tym, którzy obchodzą, spokojnych, zdrowych i wesołych świąt wielkanocnych. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski.